Witam Państwa, jest piątek, 21 sierpnia, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wczoraj nazwiska nowych ministrów. Ministrem spraw zagranicznych zostanie Zbigniew Rau, obecnie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Były wojewoda łódzki, jako wojewoda promował udział w nowym jedwabnym szlaku. Ministrem zdrowia ma zostać obecny szef Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski. Niedzielski nie jest lekarzem, ale ekonomistą. Pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest zwolennikiem podatku cukrowego. Więcej o nowych ministrach za chwilę. Idź Pod Prąd na żywo. Resort zdrowia poinformował dziś o 13 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 12 osób, w środę 17. W sumie w Polsce zmarło już 1938 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o rekordowej liczbie 903 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 767 nowych zakażeniach. Dziś najwięcej zakażeń, 168, stwierdzono na Śląsku. Około 150 przypadków stwierdzono także w Małopolsce i na Mazowszu. U 22 gości wesela, które odbyło się w okolicach Myszkowa, wykryto zakażenie. Wcześniej koronawirusa potwierdzono u jednego z muzyków. Na kwarantannie przebywa 90 osób. Koronawirusa wykryto również u jednego z podchorążych w Wojskowej Akademii Technicznej. Jeden żołnierz zawodowy i 119 podchorążych trafiło na kwarantannę. Zakażenie koronawirusem wykryto także u położnej ze szpitala w Poznaniu. Jak podają oficjalne statystyki, już 797 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu zakażenia chińskim koronawirusem. W Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 zmarło już 177 tysięcy osób, w tym prawie 110 w ciągu ostatniej doby. W Brazylii łącznie zmarło 112 tysięcy zakażonych, z czego wczoraj ponad 1200. Władze Indii podały dziś informacje o prawie 980 zgonach z powodu zakażenia chińskim wirusem. Łącznie zmarło tam już 55 tysięcy zakażonych osób. W Meksyku po zakażeniu wirusem z Wuhan zmarło już 59 tysięcy osób. Wczoraj zmarło tam ponad 700 osób. Dzisiaj władze Meksyku podały informacje o kolejnych 600 zgonach. Podwyżka dla policjantów. Na podpis prezydenta czeka przyjęta kilka dni temu ustawa dająca wysokie dodatki do pensji funkcjonariuszom, którzy pozostaną w służbie po nabyciu praw emerytalnych. Funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej, którzy nabędą prawo do emerytury, czyli po 25 latach służby, dostaną dodatek w wysokości 1500 zł. Jeszcze więcej, 2500 miesięcznie, otrzymają ci funkcjonariusze, którzy będą mieć pełną wysługę emerytalną, czyli będący w służbie ponad 28,5 roku. Zmiany mają na celu m.in. zatrzymanie policjantów w służbie. W maju tego roku informowano, że w Polsce brakuje już ponad 7 tysięcy funkcjonariuszy policji. Trwają protesty na Białorusi. Wczoraj kilka tysięcy osób wyszło na Plac Niepodległości w Mińsku, aby domagać się ponownych wyborów na Białorusi. Demonstracje odbyły się również w Borowlanach i Zasławiu. Zorganizowano także wiece poparcia dla prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Wczoraj na ulicę miast wyjechały samochody z państwowymi flagami Białorusi. Flagi powiewały na więźniarkach, ciężarówkach wojskowych i samochodach bez rejestracji. Protestujący na demonstracjach pojawiają się z biało-czerwono-białymi flagami, używanymi przez prodemokratyczną część społeczeństwa. Milicja zaczęła zatrzymywać osoby kierujące strajkami. Wczoraj milicja zatrzymała przewodniczącego Komitetu Strajkowego Mińskiej Fabryki Samochodów Jauchiena Bachwałała. Wcześniej członek Rady Koordynacyjnej, lider Komitetu Strajkowego w Mińskiej Fabryce Traktorów Siarchiej Dyleuski został wezwany do Komitetu Śledczego. Swietłana Cichanouska wezwała dziś do kontynuowania i rozszerzania strajków na Białorusi. Rywalka Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich w opublikowanym nagraniu zaapelowała, aby Białorusini jednoczyli się i nie dali się zastraszyć. Protesty na Białorusi trwają od 13 dni. Demonstranci wyszli na ulicę po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich, które uznali za sfałszowane. Wczoraj ze Swietłaną Cichanouską spotkał się premier Litwy Saulius Skvernelis. Po spotkaniu premier napisał na Facebooku: Litwa wraz z Łotwą, Polską i Estonią zrobią wszystko, co możliwe, aby na Białorusi zostały przeprowadzone wolne i uczciwe wybory, a jej dzieci jak najszybciej objęły swojego ojca na wolności. Mąż Swietłany Cichanouskiej obecnie przebywa w więzieniu. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo we wczorajszym oświadczeniu zapewnił, że Stany Zjednoczone będą wspierać międzynarodowe działania dążące do zbadania przypadków łamania praw człowieka na Białorusi. Stany Zjednoczone wspierają wolne i sprawiedliwe wybory, które odzwierciedlają wolę narodu białoruskiego jako zasadniczą sprawę. Wybory 9 sierpnia nie spełniały tych standardów, stwierdził Pompeo. Wczoraj prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył po spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, że Unia Europejska stoi po stronie protestujących Białorusinów i jest gotowa do pomocy. Nie ma zgody na przywiezienie Aleksieja Nawalnego do Niemiec. Lekarze ze szpitala w Omsku, gdzie obecnie przebywa rosyjski opozycjonista, nie wyrazili zgody na transport Nawalnego do Niemiec w celu dalszego leczenia. Do Omska dotarł dziś wysłany w tym celu samolot z Norymbergi. Rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz poinformowała, że naczelny lekarz szpitala w Omsku stwierdza, że stan Aleksieja Nawalnego nie pozwala na transport. Byłoby to bezpośrednim zagrożeniem dla jego życia. Rosyjski opozycjonista jest w stanie śpiączki. Rzeczniczka Nawalnego poinformowała wczoraj, że opozycjonista doznał zatrucia toksynami. Dodała, że toksyczna substancja została prawdopodobnie dodana do herbaty. Dzisiaj zastępca lekarza naczelnego szpitala w Omsku Anatolij Kaliniczenko przekazał, że badania nie wykazały śladów trucizny w organizmie Aleksieja Nawalnego i lekarze nie uważają, by próbowano go otruć. Dodał, że medycy postawili diagnozę, jednak nie będą o niej informować mediów. Została ona przekazana rodzinie Nawalnego. Żona opozycjonisty Julia Nawalna przekazała dziś, że jeszcze 2 godziny wcześniej lekarze przygotowali dokumenty do transportu. Jej zdaniem lekarze odmawiają przewięzienia pacjenta, aby ta substancja, która znajduje się w organizmie Aleksieja, zniknęła. Nie możemy mieć zaufania do tego szpitala. Żądamy, aby nam go wydano i żebyśmy mogli go leczyć w niezależnym szpitalu, do którego lekarzy mamy zaufanie, powiedziała żona Nawalnego. Aleksiej Nawalny to rosyjski prawnik i działacz polityczny, a także przywódca partii Rosja Przyszłości. Prowadzi 2 kanały na YouTube, gdzie opisuje korupcję władz Rosji. Kandydował na mera Moskwy w 2013 roku. Chciał kandydować na prezydenta Rosji w 2018 roku, ale komisja odrzuciła jego kandydaturę. Był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany przez rosyjskie władze. Tajwan blokuje chińskie serwisy streamingowe. Tajwańskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych poinformowało, że we wrześniu rząd Tajwanu nałoży blokadę na chińskie serwisy streamingowe. Tajwańskie ministerstwo podało, że serwisy te do tej pory działały na Tajwanie przez hongkońskich i lokalnych pośredników, wykorzystując luki prawne. Władze Tajwanu podkreślają, że nowe przepisy nie pozbawią Tajwańczyków dostępu do serwisów, tylko pozbawią serwisy możliwości nielegalnego wykorzystywania lokalnych pośredników. Przepisy dotyczą m.in. 2 największych serwisów streamingowych z komunistycznych Chin, czyli iQIYI oraz należącej do firmy Tencent aplikacji WeTV. Tencent posiada także komunikator WeChat, który jest jedną z najczęściej używanych aplikacji na świecie i który jest także często oskarżany o przesyłanie danych o użytkownikach komunistycznemu rządowi chińskiemu. Hakerzy z komunistycznych Chin zaatakowali Tajwan. Biuro dochodzeniowe Tajwanu podało, że co najmniej 10 tajwańskich agencji rządowych i konta pocztowe około 6 tysięcy urzędników z Tajwanu padły ofiarą ataku hakerskiego pochodzącego z komunistycznych Chin. Biuro podało, że celem ataku była kradzież danych. Jeden z wicedyrektorów biura, Liu Xiazhong, powiedział, że chińskie grupy hakerów infiltrowały agencje rządowe i ich dostawców usług informatycznych przez długi czas. Biuro ustaliło, że ataki rozpoczęły się już w 2018 roku i dokonali ich hakerzy wspierani przez komunistyczną partię Chin. Nie wiadomo jeszcze, jakie dane i dokumenty wyciekły. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Sytuacja jest poważna. Dzisiaj rekord zakażeń od początku pandemii w Polsce. 903 nowe przypadki, a premier Morawiecki mianuje ministrem zdrowia szefa NFZ-u, który źle działał podczas pandemii, jak ocenia poseł Andrzej Sośnierz, były szef NFZ-u i lekarz medycyny. Z kolei Jarosław Gowin odmawia teki szefa polskiej dyplomacji, po Jacku Czaputowiczu mówiąc, że jest to dla niego pole minowe. I ministrem spraw zagranicznych zostaje Zbigniew Rau. Co to oznacza dla Polski? Czy to jest katastrofa? A w drugiej części programu Simon Cheng, były pracownik brytyjskiego konsulatu w Hongkongu, który był swego czasu aresztowany i torturowany przez chińskich komunistów, został wypuszczony dzięki wolnemu światu. Dziś apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby ten wstawił się za Hongkongiem. Zapraszam, Eunika Chojecka. A ze mną w studiu Idź Pod Prąd pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i państwa również.
Jak oceniasz tę nominację ministra Raua i ministra Niedzielskiego? To są dwie kandydatury Mateusza Morawieckiego.
No nie są to, jak wiecie, nasze kandydatury, ale moim zdaniem też nie są to w żaden sposób rozpoznawalne kandydatury. Czyli Kaczyński, bo tu pewnie to się nie obyło całkowicie bez jego wpływu. Nie wiemy tylko, czy to był nakaz Kaczyńskiego, czy tylko sugestia. Kaczyński, Morawiecki kompletują, no tak jak w tytule pokazaliśmy, taki bezpłciowy zespół ludzi, którzy nie mają ani zaplecza politycznego, ani doświadczenia w samodzielnym sprawowaniu jakichś ważnych urzędów. Nie mają też pozycji medialnej, nie są znani. Czyli praktycznie będą tłem dla Morawieckiego. Czy to jest ten pomysł Kaczyńskiego odradza się u jego takiego, powiedzmy, politycznego dziecka, bo tak nazywał, że to jest takie wielkie odkrycie Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński ma tendencję do otaczania się miernotami, żeby nikt przy nim się specjalnie nie wybił, nie wyróżnił i nie zagroził jego pozycji.
Czy są to też Mateusz Morawiecki czy
nie? No właśnie robię? Do tego zmierzam. Są to też ludzie, których kariera całkowicie zależy od tego pryncypała. To on, można powiedzieć, znikąd ich wprowadził na salony. Tu pamiętamy taki eksperyment z Marcinkiewiczem. No jak się tam skończył, no to wszyscy wiedzą, ale to dokładnie u Jarosława Kaczyńskiego taką tendencję widzimy. Bierze ludzi znikąd, którzy tylko jemu zawdzięczają swoją pozycję, no i potem może nimi sterować. Niestety wygląda na to, że Mateusz Morawiecki realizuje dalej tego rodzaju koncepcję. Będzie miał ludzi praktycznie od niczego i do niczego, nie? Ewentualnie będzie ich mógł wymieniać na, jak zderzaki, obciążając ich odpowiedzialnością za to, co się stało. No twój, no powiedzmy, kolega z czasów studenckich, Patkowski, właśnie taką rolę odgrywa w ministerstwie związanym z budżetem, gdzie praktycznie no, ma tę największą dziurę budżetową teraz firmować. No nie za darmo, bo tam go podsypali karmą dość mocno i widać, że to ten wzorzec, czy antywzorzec, jeśli chodzi o politykę, bo widać, że to nie będą ministrowie, czyli tacy, którzy samodzielnie realizują jakąś misję, jakiś pomysł, tylko to będą ludzie, że tak powiem, dyspozycyjni i łatwi do zmiany.
Rzeczywiście za chwilę powiemy o tych dwóch kandydatach, ale na początku Gowin. On odmówił objęcia szefa MSZ-u. Powiedział, że to by było dla niego pole minowe. Dlaczego twoim zdaniem tak określił ten resort i czemu odmówił Mateuszowi Morawieckiemu?
Zwykle politycy w Polsce z tego obozu katolicko-komunistycznego nie mówią nam całej prawdy. Jest jakaś taka taki rytuał, że tam poza telewizornią, no to powiedzą, co myślą, a w telewizorni to będą tak uładzać rzeczywistość. Nie podoba mi się to, bo oczywiście można prawdę ująć w nieco mniej jakieś radykalne słowa, ale jednak powinno się mówić tę samą treść we wszystkich możliwych, że tak powiem, obszarach, czyli kiedy się spotykamy na kawie czy na piwie ze znajomymi i kiedy występujemy w telewizji, mniej więcej powinniśmy mieć ten sam przekaz, może inny dobór słów, chociaż wiecie, że u nas w telewizji nawet z tym się nie patyczkujemy. Dlatego możemy obudzeni w środku nocy na każde pytanie mniej więcej odpowiadać to samo. Bo jak się mówi prawdę, no to nie ma się sensu szkolić, przygotowywać. Do kłamstw to trzeba się szkolić i przygotowywać.
Ministrowie Prawa i Sprawiedliwości do tego przyzwyczajeni nie są. Łukasz Szumowski mówił o tym u redaktora Rymanowskiego.
Że żywe oczy. Także to jest standard, który potwierdził minister Szumowski, taki wielki katolik, rycerz zakonu maltańskiego, wychowanek matki Teresy i tak dalej, a ugał w żywe oczy, bo mówi, że tak, no, tak mu wypadało ugać. Nie, towarzyszu Szumowski, ugać nie wypada nigdy. I tyle. Także
pytanie, dlaczego resort Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest nazywany polem minowym? Dlaczego? Czy to chodzi o ten konflikt Stany Zjednoczone, komunistyczne Chiny?
Może o to chodzić. Tu pan Gowin powiedział, zdaje się, o Białorusi, że jest bardzo dynamiczna sytuacja. On by wszedł w środku, czyli no, zanim by mocno wszedł w szczegóły, no to by jakiś czas minął, byłby ciągle za decyzjami, nie? Czyli mógłby popełniać błędy ze względu na niepełną wiedzę, jaką ma MSZ od służb specjalnych, co się tam naprawdę dzieje, co sojusznicy zamierzają zrobić i byłby, że tak powiem, dwa kroki do tyłu, co by kompromitowało Polskę, także to jest zapewne jeden z powodów, ale myślę, że jest ważniejszy. Po pierwsze, myślę, że to by była dla niego degradacja. Przypominam, że on był wicepremierem, nie? Także to by była taka publiczne przeniesienie na jakąś niższą półkę. Ale jeszcze ważniejszym czynnikiem jest, myślę, to, co powiedział minister Waszczykowski. Były minister, ale znający się na sprawach MSZ-u, mówi, że tam są trzy problemy. Po pierwsze, struktura wewnętrzna. Tam następuje bunt urzędniczy. O tym wprost powiedział minister Waszczykowski, że u poprzedniego ministra Czaputowicza część tam, nie wiem, dyrektorów czy urzędników ministerialnych podległych Czaputowiczowi zbuntowała się i realizowała swoje jakieś wytyczne, nie wiadomo pod czyją komendą. Wiemy, że tam potomkowie Bieruta nawet pracują, a sam Jarosław Kaczyński jeszcze pana Waszczykowskiego upominał, że ma chyba ponad 100 no, byłych, ale tu z uśmiechem powiemy, agentów tam nie wiem czego, WSI, GRU czy jakichś sowieckich służb. Czyli to jest mina, to jest sowiecka mina, można powiedzieć, to ministerstwo i tam ten minister, jeśli nie ma, mówię, silnej pozycji i zaplecza politycznego, to jest takim kwiatkiem do kożucha, który nic nie umie. Taki ten serial czeski, nic nie może, nie? Serial czeski Uśpieni, czyli Nieświadomi, też pokazuje, że te zmiany pokomunistyczne, no to było, że cały komunistyczny resort pozostaje, tam rządzi całkiem ktoś inny, a ministra tak z tej opozycji demokratycznej wkładają i on, z nim można zrobić wszystko. On nie ma żadnej realnej władzy, on tylko w telewizji może od czasu do czasu pogadać. Czyli to jest pierwszy problem, już stary problem odziedziczony po tym katokomunistycznym układzie okrągłego stołu, że u nas nie było prawdziwej dekomunizacji i to jest jedno z ministerstw, które jest bastionem komuny. Nie?
A z drugiej strony były minister spraw zagranicznych, Witold Waszczykowski, który również wystąpił w telewizji Idź Pod Prąd, mówi, że no, wymiana szefa MSZ-u co dwa lata nie służy polskim
Oczywiście,
interesom.
To jest, myślę, jakaś bardzo dyplomatyczna krytyka tego, co zrobił Morawiecki i zarówno z odwołaniem, jak i z przywołaniem, nie? Tego nowego pana Rau, w ogóle nieznanego nikomu praktycznie, może poza Łodzią, czyli to jest lokalnego szczebla polityk, wywindowany do reprezentowania niby Polskę na salonach międzynarodowych. No to jest troszeczkę za duży awans, tam szefowanie tej Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, no to jest za mało, żeby usprawiedliwić ten przeskok z wojewody łódzkiego na, mi, ministra spraw zagranicznych. To jest kpina, oczywiście. Zresztą w tej komisji wsławił się tym, że upchnął gdzieś pod biurkiem właśnie rezolucję popierającą wolny Hongkong. Także dzisiaj, myślę, kiedy będziemy ojca i syna panów Sośnierzy gościć w telewizji Idź Pod Prąd, może o tym też więcej porozmawiamy, co z poparciem wolnego Hongkongu. Także na sumieniu już to ma pan Rau i on wchodzi właśnie z takim bagażem do MSZ-u. Ale są jeszcze dwa problemy. Pierwszy to, mówię, te złogi komunistyczne, a praktycznie można powiedzieć władza komunistyczna w MSZ-cie. Drugi problem to, że część kompetencji zabrał prezydent Duda. Część kompetencji, i tu pan Waszczykowski o tym tak dość oględnie, ale stanowczo jednak mówi, że kompetencje dotyczące kontaktów z USA zostały zabrane przez otoczenie Dudy. No i trzeci problem. Kompetencje dotyczące Unii Europejskiej zostały zabrane przez premiera. No to co tam zostało? Kontakty z Afryką, no i z komunistycznymi Chinami. Czyli on ma świecić gołą żopą za dalszą współpracę z komunistycznymi Chinami. No tak widzę tę nominację. Zresztą, że on już ma takie inklinacje, pokazał parę lat temu, kiedy jak, no, można powiedzieć, niepoważne dziecko, chciałem powiedzieć gorzej, ale już niech będzie dyplomatycznie dzisiaj, cieszył się, że komuniści chińscy raczyli zjeść nasze jabłka i wysrać.
Czyli jak...
I do tego, że Łódź staje się terminalem odbioru chińskiego łajna. No to tym się już zasłużył pan Rau. Już nie będę rymował.
Jak twoim zdaniem, podsumowując tę kandydaturę, będzie się rozwijała, w którym kierunku polska dyplomacja i te kierunki?
Służalczym. W służalczym, tak jak zapowiedział obóz prezydenta i obóz premiera.
Czyli najważniejszym... nie będzie zmiany, jeśli chodzi o MSZ. Jacek Czaputowicz.
Jako polityka niestety Polski pozostanie dalej bezpłciowa, służalcza, podporządkowana interesom Rosji, Chin i Niemiec. Taki będzie wymiar, bo w najważniejszym konflikcie, najważniejszej wojnie, która się teraz rozgrywa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a komunizmem, Polska ogłosiła podwójną neutralność. To powiedział Szczerski od Dudy i to powiedział Błaszczak od Morawieckiego, że Polska stoi z boku, bo jest za małym karłem politycznym, jest, tak wynika z ich wypowiedzi, żeby zabierać głos w tej podstawowej dla świata sprawie, żeby wygrał wolny świat. My mamy siedzieć cicho. Tak postanowił Duda, tak postanowił Morawiecki. No a chyba w tle to jednak decyzja Merkel i Putina i ich reprezentacji na Polskę Okrągłego Stołu. Dzisiaj akurat towarzysz Kaczyński tutaj, można powiedzieć, rozgrywa główne, rozdaje role w tym teatrzyku.
Powiedziałeś, że dzisiaj o 18:00 gratka w telewizji Idź Pod Prąd. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, i Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, prywatnie syn i ojciec, w telewizji Idź Pod Prąd o godzinie 18:00. Już teraz możecie zadawać pytania do posłów i przekażemy je o godzinie 18:00. No, będziemy chcieli zapytać ojca i syna, jak sobie radzą z tymi różnicami w poglądach, o których już trochę mówił Andrzej Sośnierz w telewizji Idź Pod Prąd, ale także zapytać o konkretne sprawy, między innymi komentarz do kandydatur Mateusza Morawieckiego. Wiemy, że przecież przez niektórych właśnie Andrzej Sośnierz był
przez jakich niektórych?
Typowany. No, przez nas, no. Również pytaliśmy, czy by przyjął tekę ministra zdrowia. Andrzej Sośnierz nie mówił nie, ale został wybrany kto inny? Adam Niedzielski, czyli szef NFZ.
Zaraz do niego jeszcze przejdę, ale pozwól, że do tego spotkania jeszcze słowo, bo samo kontrowanie poglądów ojca i syna to już raz, że było kiedyś. Po drugie, no to wiemy. Oczywiście, no trzeba o to zapytać, ale dla mnie o wiele ciekawszą sprawą jest, jak oni widzą przyszłość. Czyli co można razem zrobić, co łączy te środowiska, co łączy ojca i syna w polityce. Tak przynajmniej ja będę chciał uzyskać na takie pytania odpowiedź.
Czekamy również na Wasze pytania w dzisiejszym programie. Piszcie na kontakt@idźpodprąd.pl, a także na Facebooku, na Twitterze, Instagramie i na czacie na YouTubie. Hashtag IPPTV, on obowiązuje. Dzisiaj i nie tylko dzisiaj. I no, przeszliśmy do już Ministerstwa Zdrowia. Tak jak mówiłam, sytuacja jest no, dramatyczna wręcz, można powiedzieć. Coraz więcej zakażeń. Dzisiaj kolejny rekord. 903.
Pamiętacie, jak ja mówiłem, kiedy przekroczymy 1000? To wtedy jeszcze 700śmy nie przekroczyli, zdaje się. To wtedy epidemiolodzy mówili, no tu będziemy teraz myśleć o tych rekordach, kiedy będzie tam 800 czy 900, a ja mówiłem, będzie 1000. No i zobaczcie, 900 już pękło.
Andrzej Sośnierz mówił o nowym ministrze. NFZ źle działał podczas pandemii. Wydawał się być całkowicie ogłuszony tą sytuacją, ocenił były szef Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz. Jak oceniasz, czy tutaj będzie jakaś zmiana, jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, czy będą jakieś kroki podejmowane inne niż by podjął je Łukasz Szumowski?
No właśnie, chyba nie, bo ten pan, który został ministrem, on wcześniej wykonywał wszystkie dyrektywy Szumowskiego, o tym właśnie mówi pan Andrzej Sośnierz, czyli człowiek, który od wewnątrz zna ten Narodowy Fundusz Zdrowia i sprawy zdrowia jako lekarz i także z poziomu tego, co dzieje się w ministerstwie. Także tu widać, że mamy kolejnego człowieka, który do tej pory, ja wierzę w zmianę, nie? Czyli może jeden i drugi się tu jakoś przemienią, wybiją na niepodległość, no ale bazując na tym, co już wiemy, tego nie mogę powiedzieć, nie? Czyli ogólnie każdy, nawet najgorszy zbrodniarz, kłamca, oszust, nie wiem, hejter, kto tam, jak go tam nazwać, ma możliwość zmiany, póki żyje, może zmienić i naprawić, czy przynajmniej starać się naprawić to, co złego zrobił. Ale bazując na tym, co wiemy o tych kandydatach, no to już jednegośmy podsumowali, drugi, tu już pan Andrzej Sośnierz powiedział, że no niczym się nie zasłużył, jeśli chodzi o jakieś autorskie rozwiązania. Wykonywał tylko polecenia Szumowskiego, co w moim przekonaniu uprawdopodobnia tezę, że będzie taką marionetką dalej służącą tym, że tak powiem, wytycznym, nie wiem, Morawieckiego, czy jakiejś tam tajemnej rady ekspertów, która udaje, że walczy nie wiem czyim, ale nie zaprezentuje autorskiego pomysłu na walkę z chińską pandemią. Dlatego właśnie optowaliśmy za panem Sośnierzem starszym na ministra, ponieważ on prezentował przynajmniej jakiś swój pomysł. Nie? Miał argumenty, miał pomysły, miał etapy realizacji, co trzeba zrobić. Niestety Morawiecki wybrał no, człowieka, na którego będzie można prawdopodobnie za chwilę zwalić tę ogromną klęskę rządu polskiego, jeśli chodzi o walkę z pandemią. Drugi taki czynnik, który tutaj widzę, to jest, że po raz pierwszy od 16 lat nie został wybrany lekarz. To jest ekonomista, o ile pamiętam, z wykształcenia. Część lekarzy mówią, że może to dobrze, no bo tam coś zrobi, fajnie będzie i tak dalej, ale ja myślę, że to jest kolejne jakieś takie karanie środowiska lekarskiego. Przypominam, że środowisko lekarskie było upokarzane przez rząd PiS-u właśnie przez takie nakazy pracy tam w tym wczesnym stadium ataku bronią biologiczną komunistycznych Chin, gdzieś tam w marcu i w kwietniu i się buntowali, że tu nakazy im dają, że mają się stawić tu i tu i tak dalej, niezależnie od małych dzieci. To była jedna rzecz. Potem ta sprawa z odpowiedzialnością i aresztem za błędy lekarskie, czy tam więzieniem, już nie pamiętam, był nawet strajk środowiska lekarskiego. Też rząd w żaden sposób nie zareagował, tylko jak gdyby dociąża służbę zdrowia, a podwyżki to dostali policjanci znaczące, żeby chronić władzę i jeszcze nowe się szykują, to może jeszcze kiedyś o tym opowiemy. A służba zdrowia, no nie za bardzo. Zobaczcie, Duda dał na propagandę osłaniającą rząd 2 miliardy rocznie. Obiecywał jakiś tam rzekomy fundusz na służbę zdrowia. Widzieliście gdzieś te pieniądze? Bo ja coś tak jakoś mniej słyszałem na ten temat. Propaganda kłamstwa dostała pieniądze, a że tak powiem służba zdrowia nawet w obliczu wojny biologicznej no nie za bardzo jest dofinansowana. Także tutaj to jest kolejny taki konflikt ze środowiskiem lekarskim i myślę, to, że nie lekarz został wybrany, może być takim jeszcze kolejnym sygnałem lekceważenia ze strony Kaczyńskiego i Morawieckiego w stosunku do tego środowiska. I jest trzeci czynnik. To wiem, że jeszcze o nim nie słyszałaś. Ja czytałem już trochę na ten temat. Okazuje się, że Kaczyński przerzucił się z tej oficjalnej służby zdrowia na ziołolecznictwo i leczy się u zielarki, która jednocześnie mu też tam dietę serwuje. Naucza tych, bo tam dwóch, jego ten cioteczny brat, który jest, wiesz jaką funkcję zajmuje, za co kasę bierze od PiS-u? Znaczy od rządu RP oczywiście, z podatków twoich, moich, wszystkich.
Doradztwo w sprawie...
Teatru telewizji! Naprawdę, taka funkcja jest! Nie wiem, ile baniek tam się dostaje na rok, ale na pewno nie mało. No to teraz właśnie jest już informacja, że się leczą u zielarki i ona
czy
mówi,
że... Czy ta
żeby...
zielarka będzie kolejnym
będzie
ministrem zdrowia?
Nie wiem. Oczywiście, to pytanie... zaraz przejdziemy do ziołolecznictwa, bo to wcale nie jest śmieszny temat.
Nie,
ale
oczywiście.
Zakazuje im jedzenia mięsa. Zakazuje im jedzenia nabiału i kwaszonego chleba. No i oni twierdzą, że się bardzo, chleba na zakwasie znaczy się, i że się bardzo dobrze czuje i Jarek i ten Tomaszewski.
No i bardzo
no,
dobrze,
jak
no,
byłbym doradcą do spraw teatru, telewizji, to się chyba z tego powodu lepiej czuje niż z tych ziółek od tej zielarki, ale tu sobie dworujemy. Zobaczcie, to pokazuje obłudę władzy, bo jednocześnie Kaczyński jest za Unią Europejską, która przecież chce zniszczyć ziołolecznictwo, czyli chce zniszczyć ten powrót do używania naturalnych preparatów chemicznych, które Bóg dał nam w postaci roślin, ziół, owoców, korzeni, przeróżnych tam spraw naturalnie powstających, nie? I chce, żeby koncerny farmaceutyczne, dając albo wyciągi już swoje, albo najczęściej syntetyczne kopie tych naturalnych produktów, zarabiały na tym ogromne pieniądze, nie? Także tu oficjalnie popiera Unię Europejską i niszczenie właśnie ziołolecznictwa. Już nawet w swoim ogródku niedługo nie będzie można ziół uprawiać, a tu sam cichcem, tylcem gdzieś do wróżki, przepraszam, do zielarki przez ogródek, nie?
Ale żeby także... nie było, że jesteśmy przeciwko zielarstwu.
Ależ tak absolutnie nie.
Podkreśliłeś, a ja chciałam pokazać...
Pokazuje, że to jest ważny czynnik, bo na głowę mu się rzuca. Ja przypominam, że przecież była afera Norkowa, że on deklarował, że nie będzie hodowli zwierząt futerkowych, bo się tamte zwierzęta, nie wiem, czy męczą. I Niemcy przejęły hodowlę zwierząt futerkowych, a to był ogromny biznes polskiego rolnictwa. Polscy hodowcy naprawdę byli jednymi z liderów branży. Kaczyński chciał zniszczyć tę branżę, żeby Niemcy dostali i prawdopodobnie Niemcy go tutaj jakimś takim, że tak powiem, ekologicznym, że tu nie będziemy hodować dla futerek zwierzątek, czyli widać, że mu się tam lasuje nieźle. Nie wiem, czy właśnie ten bunt przeciwko tej oficjalnej medycynie nie ma też tego, wiecie, tego tła kontaktu z zielarką normalnie.
Ja, drodzy Państwo, teraz lekarz medycyny przed Wami, Andrzej Sośnierz, były szef NFZ-u, o tym, jak Polska poradziła sobie z pandemią.
Ja już kilka miesięcy temu powiedziałem, że my najgorzej wśród państw europejskich Unii zwalczamy epidemię.
Wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, między innymi ministra Szumowskiego, który stwierdził, że pójście na wybory jest bezpieczniejsze niż pójście na zakupy, a premier Morawiecki przekonywał w lipcu, że koronawirus jest w odwrocie. Czy ci politycy powinni ponieść konsekwencje za swoje słowa?
Wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, no to już z tym gorzej, no bo to było takie zdemobilizowanie społeczeństwa, co przynosi swoje efekty, a że już nie ma koronawirusa, że jest fajnie, że to wszystko w odwrocie. No to niestety było dość nieodpowiedzialne odezwanie i daje swoje też konsekwencje w postaci takiej większej demobilizacji. We'll be right back.
całość wywiadu na naszym kanale. Polecamy serdecznie, a tak jak mówiliśmy, już dzisiaj Andrzej Sośnierz, synem Dobromirem Sośnierzem w Idź Pod Prąd o godzinie 18:00. Podawajcie dalej, już jest informacja na naszych mediach społecznościowych.
Zdaje się, wczoraj pytaliście, czy będzie jakiś kolejny poseł. Odpowiedziałem, że tak. No to dzisiaj będzie Dobromir. Oprócz taty, który już był wcześniej.
Andrzej Sośnierz, czekamy na wasze pytania odnośnie dzisiejszego tematu. Tak jak mówiłam w drugiej części, Simon Cheng, były pracownik konsulatu brytyjskiego w Hongkongu, który był torturowany przez chińskich komunistów, a dzisiaj mówi do prezydenta Dudy, żeby nie współpracował z komunistycznymi Chinami i wstawił się za Hongkongiem. Jeszcze tego prezydent Polski nie zrobił. Ja chciałam cię jeszcze zapytać odnośnie Steve'a Bannona, ponieważ były doradca Donalda Trumpa został aresztowany w Stanach Zjednoczonych. No, zarzutem jest defraudacja pieniędzy na zbiórkę muru, które miał wykorzystać do swoich celów. Jak oceniasz, mówiłeś wczoraj, że to są, no, mogą być dwa scenariusze w tym przypadku. Albo rzeczywiście zmowa wobec tego aktywisty antychińskiego, antykomunistycznego, który, przypomnijmy, współpracował z miliarderem chińskim Guo Enguejem, który uciekł z komunistycznych Chin do Stanów Zjednoczonych. Podobno na jego jachcie.
Tak, to już można mówić niepodobno, tylko
został aresztowany Bannon. I rzeczywiście no, druga opcja, że Steve Bannon ukradł te pieniądze, czy zdefraudował.
No, na razie Steve Bannon wyszedł już na wolność, tam za jakimś tam poręczeniem i tak dalej, no i twierdzi, że to są wszystko wydumane zarzuty. Nie? Także już taka informacja w amerykańskich mediach została podana. Z kolei wczoraj jeszcze Donald Trump no, jakoś odciął się od niego, czyli podejrzewam, że jednak te zarzuty są poważne. Nie? Stąd nie ma jasności dalej. Ja tylko tak powiem ze swojego takiego wyczucia, że to obnoszenie się z tym bogactwem i luksusem ludzi, którzy prowadzą działalność publiczną i walczą z komunizmem, nie jest mądre. Po co on tam polaz i nocował, zdaje się, bo to 7:15 była interwencja służb, no, zgarnęli go z tego jachtu. Jacht tam jakiś 50 chyba metrowy, duży, na 18 osób, luksusowy, tam nie wiadomo co, warty chyba $25 milionów, czyli no, rzeczywiście taki ociekający luksusem i kłujący ludzi w oczy. Nie? Ja nie wiem, czy ci ludzie nie mają jakiegoś takiego samoograniczenia, pohamowania się, nie? Nie podoba mi się to.
No, w grę wchodzą rzeczywiście wielkie pieniądze i one mogą uderzyć do głowy każdemu.
Myślę, że służby, no właśnie nie każdemu, bo jeśli ktoś idzie naprawdę do polityki, to powinien już najpierw pogadać z Jezusem Chrystusem, nabrać mądrości z Jego słowa i uodpornić się na wszelkie pokusy. Pokusy seksualne, bo wiadomo, że przez służby będą mu jakieś dziwki podrzucać, na pokusy bogactwa, na takie pokusy ego, że będą go tam, wiecie, pompować, tak jak ten, jak on się tam nazywa, ten ekspert Gazety Polskiej, doktor Targalski, twierdził, że za pomocą takiego serialiku Ucho Prezesa to praktycznie można było sterować, jak się chce, Dudą, bo on właśnie tu był bardzo nieczuły. Nie wiemy, jak tam w pozostałych, znaczy trochę wiemy, że tam tracił głowę dla jakichś leśnych tam różnych tych grzybiarek czy jakiegoś czegoś takiego. Także tu pewnie w innych obszarach też nie jest najlepiej, ale to jest katolicki polityk, no to się też specjalnie nie dziwię. I niestety obawiam się, że kolejny katolicki polityk, bo Steve Bannon jest katolikiem, on się do takiego konserwatywnego katolicyzmu mocno przyznaje, jest też wrogiem papieża Franciszka, ale dalej po stronie katolickiej, no obawiam się, że jednak okaże się to prawdą, a na pewno wystawił się, czyli wykazał się ogromną głupotą i nieprzewidywalnością, że no, nocował na tym jachcie, i tam został zgarnięty. Myślę, że służby, które przecież po części są, że tak powiem, za demokratami, czyli są wrogami Trumpa, są to służby odziedziczone po długim rządzeniu komunistów, także są nasączone komunistami, myślę, że bardzo celnie wybrały moment aresztowania, że on zostaje z tym chińskim miliarderem, także już i kompromitują tego chińskiego miliardera.
Pokazowe aresztowanie.
Dokładnie tak, że kompromitują tego miliardera, który walczy przecież z komunistami chińskimi, a od komunistów chińskich ma właśnie zarzuty defraudacji i przekrętów finansowych. No to pokazują, że ma jacht, że tam gości Bannona. To już ludziom wystarczy to w telewizji pokazać i już sądu nie trzeba. No.
Czy twoim
także
zdaniem to
wpłynie, głupota kompletna.
To wpłynie na wybory w Stanach Zjednoczonych w listopadzie.
No to jest taki plan. Zobaczymy, mówię, to jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, jaki będzie rozwój tego śledztwa, ale na pewno jest to poważne uderzenie w Trumpa. Jest to poważne też zaszkodzenie sprawy walki z komunizmem, szczególnie z komunizmem chińskim.
No, rzeczywiście będziemy dla Państwa monitorować tę sprawę. Ona nie wydaje się być oczywista z jednej strony. Nawet jeśli była ta defraudacja, to rzeczywiście to aresztowanie tak w pokazowy sposób wydaje się, że będzie wykorzystywane.
Tylko wzmocnić, ale ja bym absolutnie
politycznie
nie,
przeciwko
nie
Trumpowi, który się który się odcina już od Steve'a Bannona.
Jeśli prawdą jest, że on i kilku współpracowników, bo tam jeden z weteranów wojskowych też zarzekał się przy zbiórce, że ani złotówki, ani dolara nie weźmie na swoje potrzeby. No a potem oskarżony jest o kradzież 350 tysięcy dolarów. No Bannon też mówił, że wszystkie pieniądze pójdą na budowę muru, a przynajmniej milion z tych 20 iluś tam milionów dolarów zebranych, 28 czy 5, już nie pamiętam, no przywłaszczył na inne cele. To jest to największego potępienia godne i trzeba to jasno mówić, absolutnie to, że zostanie to wykorzystane przeciwko Trumpowi czy przeciwko walce z komunistycznymi Chinami, to absolutnie nie zmniejsza ciężaru tego czynu. Jeśli tam nastąpiła kradzież, jest to wstyd i hańba dla konserwatywnych polityków, dla obozu konserwatywnego i to ja mówię, że widać, że religia nie wystarczy. To dopiero Jezus Chrystus zmienia ludzi. Jeśli Bannon jest tylko religijnym człowiekiem, jest katolikiem, nawet bardzo takim pobożnym, powiedzmy, to widać, że to wystarcza do małych pokus, ale przy dużych pokusach 1 milion dolarów kompletnie już wymiękł.
Wracamy do sprawy koronawirusa. Są już Wasze pytania. Dziękujemy. Okazuje się, że rekord zakażeń nie zmienia stanowiska Ministerstwa Edukacji
Jeśli
Narodowej
chodzi o szkoły.
O powrocie do szkół.
To jest skandal.
Tak, oświadczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak skomentujesz to oświadczenie? 903 nowe przypadki. Wydaje się, że koronawirus nabiera na sile.
Tak, o tym mówiliśmy, że ta bardzo nieodpowiedzialna, szkodliwa kampania wyborcza, te wypowiedzi Dudy, Szumowskiego, a przede wszystkim Morawieckiego, straszne, mówiące, że już nie należy się bać, że jest w odwrocie, że można bezpiecznie iść czy do sklepu, czy na wybory, tu już nikt się nie zarazi, już tu lato, osłabienie, bzdury właśnie, bzdury, bo przecież na równiku w Brazylii właśnie jest, że tak powiem, drugie po USA wylęgarnia tego wirusa. Także jak można pleść takie bzdury i to jeszcze przed kamerami, że to się strasznie zemści, bo ludzie najpierw ruszą na wesela, na imprezy, bo to jest lato, to grille, czy jakieś tam inne, najgorsze są wesela, bo grille to tam zwykle na wolnym powietrzu, no to tu ryzyko zarażenia jest mniejsze, ale później transport nad morze, część przecież jechała pociągami, autobusami, potem gdzieś stłoczeni w ośrodkach wczasowych, czy w hotelach gdzieś blisko siebie, muszą przez jakiś czas na stołówkach przecież w tych ośrodkach, czy hotelach, restauracje i tak dalej, życie nocne, dyskoteki, przyjadą z wakacji, będzie pomór. No toż to właśnie mówiliśmy. No to zobaczcie, jest Ministerstwo Zdrowia, jest tam sanepid, Jest wojskowe, są przecież służby ochrony epidemiologicznej, wojska biologiczne, obrony przeciwchemicznej, przeciwatakowi też bronią biologiczną. Zobaczcie, tych wszystkich mamy urzędników, oficerów, ekspertów i na co oni są nam potrzebni. Praktycznie wirus zbiera swoje żniwo kompletnie bez reakcji polskich władz cywilnych, tych medycznych, sanepidowych czy wojskowych. Polska bezbronna. To jest stan faktyczny. O tymśmy mówili, dlatego mówiliśmy, w ostatecznym rozrachunku będziesz zdany tylko na siebie. Rząd będzie miał cię w dupie. Pisz w dupie. W Krakowie już się sytuacja zaczyna do tego zbliżać, że już ten szpital jednoimienny zaczyna odsyłać ludzi, bo jest pełny. To zobaczcie, jak to się dzieje w wielkim Krakowie, gdzie służba medyczna, uczelnia medyczna, Uniwersytet Jagielloński i tak dalej, szpitale jedne, to jest chyba najlepszy w Polsce szpital zakaźny, jak się to dzieje, czy jeden z najlepszych może, to co się będzie u ciebie na wsi działo, albo w twoim powiatowym miasteczku, jak to się zacznie szerzyć?
Pan B, moim zdaniem Szumowski poszedł, podał się teraz do dymisji, żeby był kozłem ofiarnym w sprawie koronawirusa.
Moim zdaniem nie, to właśnie następca będzie kozłem ofiarnym.
Szumowski,
Szumowski odszedł jeszcze tak, że tak powiem, jedynie
tonącego okrętu.
Uciekł jak szczur z tonącego okrętu, jedynie tylko z fond tych 70 czy iluś tam milionów oraz te dotacje dla firmy brata gdzieś tam za nim tego. A tu powiedzą, że kiedy on był, no to jednakśmy zwyciężali. Nie? Tam powiedzą, że wiecie, ten spadek zachorowań, który nastąpił w wyniku ogólnej dyscypliny społecznej, nie? I zawieszeniu działania szkół i wyższych uczelni, to można na plus rządowi i Szumowskiemu zapisać, no to oni będą mówić, że Szumowski to jednak tam, wiecie, będą wybierać to akurat, a nie to, że rozbroił praktycznie, rozłożył na łopatki w grudniu, w styczniu i jeszcze w lutym, dając Chińczykom za darmo nasz sprzęt, którego później nam brakowało. O tym nikt nie będzie mówił, tylko że no tutaj społeczeństwo się mądrze zachowało, to zasługa Szumowskiego. Także myślę, że całe odium to spadnie na tego koleżkę, który teraz idzie.
Adam Niedzielski. Mamy pytanie od użytkownika Lublin. Lublin, bardzo udane wejście nowego ministra zdrowia. Już pierwszego dnia dał Polakom rekord w zachorowaniach. Strach się bać, co będzie na koniec jego pracy. Czy będą jeszcze żywi Polacy?
No tam wiecie, no przeróżne epidemie świat przeżywał. Także zwykle epidemia nie zabija wszystkich, no, zabije część ludzi. Także takiego no, disaster, że tu Polska zniknie z powodu tej epidemii, no to tego nie należy w ogóle nawet brać pod uwagę, no bo część ludzi zyska odporność, część przeżyje, będzie miało powikłania, no ale jakoś dalej będzie funkcjonowała. Ale już wiemy, że praktycznie posłowie chorują, już zdaje się minister jakiegoś
klimatu.
Od długich kroków, czy dziwnych kroków, czyli klimatu. No podatek od klimatu to już wymówili, teraz będą podwyższać chyba następny po podatku od deszczu. Ciekawe, czy on też o podatku od deszczu też się wypowiadał, ten ministrant klimatu, bo tak bym go nazwał. No niestety też zachorował i też przebywa w domu na izolacji, czyli widać, że już w nawet te najwyższe sfery rządowe wchodzi ten chiński wirus, broń biologiczna komunistów chińskich i praktycznie rząd już nie zabezpiecza nawet Warszawy, nie zabezpiecza Sejmu, nie zabezpiecza rządu i tak dalej, i tak dalej. Także to jest już pokazanie kompletnej degrengolady tego państwa, że ono tylko ładnie wygląda w telewizji i to tych rządowych, tych za 2 miliardy łapówy i w statystykach też przez rządowe ośrodki podawanych. A tu będzie, mówię, wielka rozpacz, degrengolada, inflacja, dziura budżetowa będzie się zwiększać. Zobaczcie, że mieli VAT obniżyć tam o 1%, nie? A już powiedzie, że nie obniżą, czyli podatki podwyższają. To będzie przecież, to nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę. Czyli gospodarka będzie jeszcze bardziej się kurczyć. podwyżka podatków to jest, to oznacza niszczenie gospodarki. To i Biblia to mówi, nie? Król, który ściąga wiele podatków, niszczy kraj. To Salomon o tym pisał. A wszyscy naukowcy tacy, którzy badają zjawiska ekonomiczne, to samo mówią. Fiskalizm jest przeciwko rozwojowi gospodarki. Chyba że są to komuniści. Jakiś keynesiści, socjaliści, komuniści, etatyści, no to oni będą mieli jeszcze więcej podatków, najlepiej 150% przywalcie tych podatków. Na pewno się gospodarka rozwinie wtedy.
O tym, myślę, porozmawiamy również z Andrzejem i Dobromirem Sośnierzem dzisiaj o godzinie 18, również o podatkach. Dziękujemy za wasze pytania. Piszcie nadal do posłów o godzinie 18. Program specjalny.
A teraz
Sośnierz
dawajcie...
kontra Sośnierz, Idź Pod Prąd TV.
Przepraszam, a teraz dawajcie pytania do nas, bo po 18 już nie będziemy my odpowiadać tu w naszym studiu, ja, Czarek czy inni, na wasze pytania, bo oddamy głos właśnie ojcu i synowi. Także nie będzie też serwisu, tylko o 18 wchodzimy już z programem pokazującym sylwetki tych dwóch polskich polityków z różnych obozów. Z obozu rządzącego i z obozu kontestującego rząd.
Mariusz Borucki, czy ta wymiana ministrów odbywa się w ramach tej zapowiadanej konstrukcji rządu? Bo jeśli nie, to skąd mam mieć pewność, że ministrowie nie zostaną zaraz wymienieni?
Dobra.
Rekonstrukcja dopiero we wrześniu lub w październiku.
To właśnie,
tak?
Może ich zmienił drugi raz. Znaczy na
premier Morawiecki.
To jest możliwe. W tym cyrku nie należy się dziwić żadnemu zwrotowi akcji.
Zimny, Kaczyński i Morawiecki kompletują rząd, czy Merkel i Putin? No może jeszcze Hitler.
Tutaj, jeśli chodzi o Białoruś, rzeczywiście można zobaczyć ślady niemiecko-rosyjskie, bo zmiana ministra w takim momencie, no rzeczywiście jest dość, delikatnie mówiąc, dziwna. Ona wręcz służy osłabianiu Polski. Jeszcze, żeby zmienić, tak jak proponowaliśmy, na człowieka już z pewną pozycją i, że tak powiem, aktywnego na kierunku Sojuszu Atlantyckiego, Sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, czyli na ministra Waszczykowskiego albo na byłą również minister panią Annę Fotygę. No to jeszcze bym widział wzmocnienie, nie? Bo oni, szczególnie mówię minister Waszczykowski, on był bardzo niedawno, czyli on jest ciągle w temacie, ale to by było tego typu osobowościami, które mają już pozycję ugruntowaną, byłoby wzmocnieniem polityki. A przyjęcie pana z Łodzi, oczywiście mówię polityka lokalnego z Łodzi, to tu nie mam nic przeciwko Łodzi, jakby to był Kraków, Rzeszów i tak dalej, polityka lokalnego formatu, danie na format międzynarodowy, to jest z definicji osłabieniem pozycji Polski.
Dziękuję ci serdecznie. Teraz przed państwem Simon Cheng w rozmowie z Iwanem Belostenko. Tak jak mówiliśmy, ten aktywista, on walczy z zagranicy o swoją ojczyznę, o wolny Hongkong. A po tym wywiadzie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Bez Boga na świecie, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Zapraszamy również na naszą stronę idźpodprąd.pl. Tam najnowsze informacje i artykuły. Moim i państwa gościem był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję tobie i państwu i zapraszam na wywiad.
Na wywiad z Simonem Cheng'iem i oczywiście 18. Program specjalny Andrzej Sośnierz i Dobromir Sośnierz, Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.
Witajcie, Iwan Belostenko, telewizja Idź Pod Prąd. Naszym gościem jest dzisiaj Simon Cheng, były pracownik konsulatu brytyjskiego w Hongkongu, który został aresztowany i oskarżony o szpiegowanie dla obcych sił i był torturowany przez komunistyczną partię Chin. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji w Hongkongu i skutkach ustawy o bezpieczeństwie narodowym narzuconej Hongkongowi przez komunistyczną partię Chin. Witaj, Simon. Witajcie, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Opowiedz nam, jak wygląda Twoja sytuacja po wejściu w życie ustawy o bezpieczeństwie narodowym i po tym, co stało się z Jimmy Lai'em. Czy jesteś bezpieczny? Czy coś Ci grozi? Jakie niebezpieczeństwa na Ciebie czyhają? Czy jest wydany nakaz aresztowania Cię? Po ustawie o bezpieczeństwie narodowym nadal próbujemy utrzymać przy życiu ruch prodemokratyczny. Nadal jesteśmy aktywni. Ciągle dostaję propozycje wywiadów w mediach. Zakładam także różne organizacje, w tym Haven Assistance, która służy wymianie informacji na temat polityki azylowej w różnych krajach i która pomaga osobom takim jak ja uniknąć prześladowań ze strony władz Hongkongu. Prawdopodobnie to, co robię teraz za granicą, wkurza Pekin. Dlatego powstał Departament Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego, działający we współpracy z hongkońską policją, który wydał nakaz aresztowania mnie. Oskarżają mnie o podżeganie do secesji od Chin. To są bezpodstawne oskarżenia. Nazywanie mnie secesjonistą jest niesprawiedliwe. Nigdy nie powiedziałem, że walczę o niepodległość Hongkongu. Ja krytykuję reżim komunistycznej partii Chin, ponieważ jest okrutny wobec ludzi. Dlatego jestem ich celem. To dowodzi, że przez ustawę o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu oni będą prześladować dysydentów. W tej sytuacji jestem uchodźcą politycznym. Na kilka dni przed tym, jak media państwowe, CCTV, poinformowały o nakazie aresztowania, miałem już poczucie, że jestem śledzony. Jeden z czołowych aktywistów na uchodźstwie, Ray Wong, przybył z Niemiec do Londynu, aby spotkać się ze mną. Już wtedy czuliśmy, że jesteśmy śledzeni. A nawet tego dnia, gdy zakończyłem protest przed chińską ambasadą w Londynie, po posiłku ze znajomymi w okolicy otrzymałem wiadomość od jednego z przyjaciół, że wydano nakaz aresztowania mnie. Potem zauważyłem, że chodzą za mną podejrzani ludzie. Wiedziałem, że jestem obserwowany. Otrzymywałem wiadomości na mediach społecznościowych, że zostanę pobity. Wczoraj otrzymałem list z pogróżkami. W jego tytule napisano, że chińscy agenci zabiorą mnie z powrotem do Chin. Otrzymuję takie listy z pogróżkami. To jest nowa sytuacja, która pojawiła się po wprowadzeniu ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Widzę, że bardzo im zależy na tym, by stosować to prawo. Widzimy już, że prawo jest egzekwowane nawet pod obcą jurysdykcją i karze praktycznie każdego, nie tylko Hongkończyków. Jeden z dysydentów na liście poszukiwanych jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Ta sprawa nie dotyczy tylko Hongkończyków, dotyczy wszystkich, nawet was, widzów tego programu. Jeśli nie możesz o czymś mówić, bo to zbyt ryzykowne, po prostu powiedz, że wolisz nie komentować, oczywiście zrozumiemy. Byłeś jednym z gości na 6. dorocznym zjeździe klubów Idź Pod Prąd. Linki znajdą Państwo w opisie pod filmem. Opisałeś już, jak zmieniło się twoje życie, a jak zmieniła się sytuacja w Hongkongu po wejściu tej ustawy. W Hongkongu wiele się zmieniło. Nawet proces wprowadzania ustawy był nielegalny. Pominięto w nim i wyparto hongkońskie organy ustawodawcze. Oni nie słuchali głosu Hongkończyków.
The legislatures in Hong Kong, and that they omit, and that they don't, they didn't listen to.
To drakońskie prawo zostało nam narzucone przez ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych. A oni nigdy nie sprzeciwiali się żadnym prawom proponowanym przez rząd centralny. Nigdy. Kiedy wprowadzono to prawo w Hongkongu, stało się jasne, że nie ma już żadnej wolności słowa czy wolności zgromadzeń. Możesz nawet tylko machać flagą czy skandować hasła, albo napisać coś w internecie i być za to aresztowanym. Możesz być oskarżony o cokolwiek, co jest wspomniane w ustawie o bezpieczeństwie narodowym. Dlatego uważam, że w Hongkongu nie ma już żadnej wolności. Nawet mediom trudno jest znaleźć kogoś, kto z nimi porozmawia. Ludzie się boją. Dlatego ja muszę trzymać kurs. Otrzymuję propozycje wywiadów i krytykuję w nich komunistyczną partię Chin. Dlatego jestem na liście poszukiwanych. Ludzie boją się, są zestresowani i przybici. Najbardziej przygnębiające jest to, czego ludzie doświadczają, czyli ograniczanie wolności. Zabierają nam wolność kawałek po kawałku i ludzie są tym bardzo przygnębieni. Niektórzy próbują radzić sobie z tą sytuacją, próbując szybko się wzbogacić i opuścić miasto. Z drugiej strony wiele osób jest przywiązanych do swojego rodzinnego miasta. Chcą zostać, ponieważ uważają, że to jest ich miejsce. Dlatego będą czekać aż do ostatniej chwili. Kilka dni temu ponad 100 policjantów wtargnęło do redakcji gazety Apple Daily. Przywiodło mi to na myśl nazistowskie Niemcy i to, jak oni urządzali najazdy na redakcje, które walczyły o wolność prasy i krytykowały reżim. To było okropne. Przeszukanie policyjne trwało ponad 8 godzin. Brało w nim udział kilkuset funkcjonariuszy. Policja twierdziła, że wysłali tak wielu funkcjonariuszy po to, by nie przeszkadzać dziennikarzom w pracy. Bezczelnie kłamali. Kilkuset policjantów spędziło w redakcji 8 godzin, prawie cały dzień roboczy. Aresztowali członków zarządu Apple Daily i jednego z potentatów medialnych Hongkongu, Jimmy'ego Laya. Aresztowali także jedną z czołowych działaczek, Agnes Chow, i kilku moich przyjaciół. To pokazuje, że oni są gotowi wykorzystać wszystko jako broń, by zaatakować naszych dysydentów politycznych, sojuszników i przyjaciół, którzy kochają wolność i demokrację. Oni chcą zastraszyć większość Hongkończyków, by ci nie wychodzili już na ulicę, by nie próbowali już krytykować rządu. Jeśli by kłamali, to nawet nie wiedzielibyśmy o tym.
To criticize the government anymore. If you post a lie, which lie we never know where is it.
Aresztują nas pod każdym pretekstem. Nie mogłem znaleźć żadnej wymówki dla twierdzenia, że wciąż istnieją dwa systemy, że Hongkong ma inny system niż Chiny. To się teraz dzieje w Hongkongu i to jest bardzo ważne dla nas, aktywistów i uchodźców, by stawać w naszej obronie, ponieważ teraz nie mamy wolności wypowiedzi. A nawet jeśli próbujemy mówić, to musimy być gotowi na to, że policja w każdej chwili może zapukać do drzwi. Dlatego nie przestajemy mówić. To nie jest tak, że gdy otrzymujemy azyl za granicą, to możemy już zacząć żyć normalnie. Żal mi moich rodaków, dlatego mówię o tej sprawie nawet teraz, kiedy jestem na liście poszukiwanych, kiedy stale jestem obserwowany przez agentów z Chin. Simon, opowiedz nam o tym, co cię motywuje. Dlaczego wciąż walczysz o Hongkong? Czy nie lepiej jest żyć gdzieś spokojnie, być bezpiecznym, rozwijać karierę, założyć rodzinę? Dlaczego tak ryzykujesz? Dlatego, że mój naród cierpi. Dlatego, że ta sytuacja nie ma końca. Chcemy walczyć o demokrację, dlatego, że teraz jesteśmy wolni. Tym większy mamy obowiązek pomagać rodakom walczyć o demokrację. Bo oni sami nie mają szans. Tak uważam. Dlatego musiałem zerwać kontakty z rodziną i dalej walczyć. Komunistyczna Partia Chin postawiła mnie w tej sytuacji, ponieważ to ludzie, którzy nie tolerują żadnej wolności i ją tłumią. Mnie to dotknęło. I to było jak wezwanie dla mnie do kontynuowania walki. Opowiedz nam o metodzie komunistów stopniowego ograniczania kolejnych wolności. My to nazywamy, na pewno o tym słyszałeś, powolnym gotowaniem żaby, która nie zauważa, że jest w gorącej wodzie i ginie we wrzątku. Ten sam proces widzimy w Polsce, ale większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Co powiedziałbyś Polakom, by otworzyli oczy na ten proces przeprowadzany przez komunistów, który powoli odbiera nam naszą wolność? W Hongkongu obecnie dzieje się to samo, co w Polsce. Z tego, co słyszałem i widziałem, Polska pod wieloma względami jest obecnie pod wpływem Komunistycznej Partii Chin. Wpływy te są w telekomunikacji, sieci 5G, szkołach, infrastrukturze itd. To wszystko jest pod wpływem chińskiego rządu. Musimy być ostrożni. Każde pieniądze wydane w Polsce przez Chiny są tam wydane z ukrytych pobudek politycznych. Oni chcą poszerzać swoje wpływy przez pieniądze. Chociaż udają, że biznes to biznes, a polityka to polityka. Ale filozofia Komunistycznej Partii Chin jest taka, że wszystko sprowadza się do polityki. Dlatego w Wielkiej Brytanii po pandemii, po wprowadzeniu prawa o bezpieczeństwie narodowym, wyrzucają Huawei i coraz bardziej przejmują się chińskimi inwestycjami w Wielkiej Brytanii i na świecie. Mam nadzieję, że Polska się obudzi, ponieważ Polska w swojej historii była prześladowana przez reżim totalitarny. Dlatego Polska powinna być tym bardziej ostrożna, ponieważ wasi rodacy doświadczyli ogromnego cierpienia z rąk reżimu. Opublikowaliśmy list do prezydenta Polski Andrzeja Dudy, w którym wezwaliśmy go do potępienia Komunistycznej Partii Chin i zadeklarowania wsparcia dla Hongkończyków. Na razie nic nie zrobił, nie potępił reżimu i nie wyraził jasnego wsparcia dla Hongkongu. Jak czujesz się z tym brakiem wsparcia ze strony polskiego prezydenta? Co byś mu powiedział? Mam nadzieję, że szanowny pan prezydent stanie po stronie Hongkończyków, po stronie praw człowieka. Wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy tacy sami, a Polska stanie przed taką samą sytuacją, przed jaką stoi Hongkong. Na razie Polska jest zwodzona przez chiński kapitał i inwestycje. Skupiacie się na tymczasowych korzyściach, na perspektywie bogactwa, na tymczasowym pobudzeniu waszej gospodarki. Ale ukryte skutki będą ogromne. Pamiętajcie, że pandemia koronawirusa pochodzi z Chin i ma ogromny wpływ na gospodarkę na świecie, nawet w Wielkiej Brytanii, która przechodzi największą recesję od 300 lat, jak podaje Bank of England. To samo może dotyczyć Polski, w której sytuacja także jest poważna. To dla mnie bardzo smutne.
So it would be the same for Poland. What I heard, that's a still very serious situation now, and it's actually.
Musicie pamiętać o tym, dlaczego powinniśmy być ostrożni wobec chińskich inwestycji. Kiedyś myśleliśmy, że możemy odnieść z nich jakieś korzyści, ale teraz wiemy, że to wszystko trzeba potem oddać Chinom z powodu wirusa. Ponadto wasi rodacy zaciekle walczyli o demokrację. Teraz na szczęście i nareszcie macie demokrację. Nie możecie teraz wrócić do rządów komunistów. Nie można być pod wpływem nowego, rozszerzającego się, totalitarnego reżimu. To bardzo niebezpieczne. Dlatego mam nadzieję, że prezydent przebudzi się oraz że naród wywrze dużo większą presję, aby się przebudził i aby rządzący zmienili tę politykę. Mam jeszcze do ciebie pytanie osobiste. Co dało ci siłę, kiedy byłeś torturowany przez komunistów, przez reżim? Co cię wzmocniło? Czy twoja siła i odwaga do walki miała źródło duchowe? Tak, wiara jest dla mnie bardzo ważna. Tak było zwłaszcza podczas aresztowania, kiedy umieścili mnie w izolatce. Byłem tam sam. Nie mogłem komunikować się z nikim, nawet z innymi więźniami. W takiej izolacji powoli wariujesz. Musiałem rozmawiać ze sobą. Jestem chrześcijaninem. Wiara jest ważna. Stale się modliłem, rozmawiałem z Bogiem. Prosiłem, by dał mi siłę i pozwolił mi zostać przy zdrowych zmysłach, by przywrócił mi wolę walki, rozum i bym myślał o kolejnym dniu, jak wytrzymać kolejne tortury i przesłuchania. To było bolesne, ale tylko wiara, silna wiara sprawia, że kiedy napotykamy trudności, możemy przez nie przejść. Chrześcijaństwo, wiara są bardzo istotne. Jeśli mamy tego ducha, musimy być doskonali. Nie można stwierdzić, że komunistyczna partia Chin ma coraz większą władzę, więc musimy przed nimi ustąpić. Nie. Pamiętajcie. Chrześcijanie tysiące lat temu byli prześladowani przez Rzym za wiarę. Dzisiaj chrześcijaństwo jest główną siłą wpływającą na wartości i kulturę. Dlatego zachęcam Polskę, by stanęła w obronie tych zasad, wartości i wiary. Wartości, które są zgodne z chrześcijaństwem. Nawiązując do chrześcijaństwa, jak chrześcijanie w Hongkongu zachowują się w czasie tych długich protestów? Czy unikają polityki i chowają się w kościołach, jak robi wielu chrześcijan? Czy stoją z boku? Czy raczej wspierają ruch wolnościowy i głośno zabierają głos także w polityce? W ramach tradycyjnego systemu politycznego Hongkongu, opartego na systemie kolonialnym, chrześcijanie mają wiele przywilejów w zakresie uznania społecznego czy zatwierdzonych kościołów, tak jak Kościół Anglii w Wielkiej Brytanii, gdzie automatycznie mają miejsca w Izbie Lordów, W Hongkongu było podobnie.
In House of Lords, etc. And it would be similar in Hong Kong that some, you know,
powszechnie uznawany biskup czy ksiądz mają możliwość głosu przy wybieraniu szefa administracji. Mają pewne przywileje. Dlatego większość osób mogłaby myśleć, że chrześcijanie będą bardziej konserwatywni, ponieważ są chronieni przez ten niedemokratyczny system. Ale jesteśmy zaskoczeni, a wiele osób jest wdzięcznych, w większości chrześcijan, ponieważ chrześcijanie wspierali protesty, a nawet chcieli zmienić ten system polityczny, chociaż ten system gwarantuje im pewne przywileje. Dzieje się tak dlatego, że na chrześcijanach spoczywa większy obowiązek walki ze społeczną niesprawiedliwością. Kiedy widzą brutalność policji, kiedy widzą ten niedemokratyczny system, który łamie prawa człowieka, oni wyrażają sprzeciw. Jak widzieliśmy w ubiegłym roku, w protestach przeciw ustawie o ekstradycji, wiele osób skandowało hasła o chrześcijaństwie, a nawet śpiewali chrześcijańską pieśń.
And also that they even sing the Christian religious song. So
te rzeczy są niezwykle ważne, ponieważ wiele osób jest przygnębionych, zwłaszcza osoby z pierwszej linii. Osoby najbardziej widoczne są przygnębione, przeżywają ogromny stres. Dlatego potrzebne jest im coś, co je uspokoi i co będzie dla nich wsparciem.
So that's why the Christian they just went on the street and give the mental support and even gave the faith to those protesters to keep going on.
Dlatego chrześcijanie wyszli na ulicę i okazali to wsparcie i podzielili się swoją wiarą z protestującymi, by oni mogli kontynuować. To niezwykle ważne. Nawet ważniejsze jest to, że obecnie wiele kościołów oferuje schronienie protestującym uciekającym przed policją. Kościoły te otwierają się i wpuszczają tych protestujących, którzy mogą się ukryć. Dlatego wielu Hongkończyków jest naprawdę wdzięcznych kościołom, ponieważ one ratują kolejne pokolenie Hongkończyków. Poza tym kościoły w Hongkongu są bardzo zamożne, czasem są konserwatywne, ale w takich chwilach stają z Hongkończykami. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni. Mogliby odmówić, mogliby być grupą interesów, elitą stojącą po stronie rządu, ale nie. One stanęły po stronie zasad, po stronie Hongkończyków. Bardzo dziękujemy, że zgodziłeś się na rozmowę pomimo wielkiego ryzyka. Będziemy modlić się o siłę dla ciebie i innych odważnych Hongkończyków walczących przeciwko morderczemu reżimowi Komunistycznej Partii Chin. Oczekujemy momentu, kiedy nie tylko Hongkong, ale i całe Chiny będą wolne od Komunistycznej Partii Chin. Także w to wierzymy. Możemy razem pracować i o to walczyć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami. Simon Cheng, założyciel Haven Assistance, działacz ruchu prodemokratycznego. Dziękujemy. Iwan Bielostenko, Telewizja Idź Pod Prąd. Z Bogiem.
W liście do Efezjan w drugim rozdziale jest taki bardzo przejmujący opis życia bez Chrystusa. Każdy z nas, kto dzisiaj już należy do Chrystusa, pamięta, niektórzy, którzy to zrobili, tę decyzję podjęli, zaufanie Jezusowi kilkadziesiąt lat temu, to już tak coraz mniej to pamiętamy, ale niektórzy z was mają to na świeżo. A być może niektórzy mnie słuchają, co jeszcze żyją w tym stanie. No, zobaczcie, drugi rozdział Efezjan, 12 werset. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale następny werset mówi, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. I dalej możecie sobie to przeczytać, a ja chciałem was przenieść do tyłu, jeśli chodzi o historię zbawienia, do czasów, kiedy jeszcze Chrystus nie przyszedł na ziemię, ale Żydzi już byli uczeni właśnie tego, co przed chwilą czytaliśmy, tej tęsknoty za Bogiem. Na różne sposoby Bóg dawał im doświadczenie tego, kiedy jest daleko od nich, i kiedy jest blisko. I psalm 107 właśnie pokazuje, kiedy Bóg jest blisko. Niech mówią odkupieni przez Pana, ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których zebrał z ziem, ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, błądzili po pustyni, po pustkowiu. Zobaczcie, bez nadziei, bez Boga na świecie, jak to doświadczenie jest bardzo podobne. Błądzili po pustyni, po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni i spragnieni. Dusza w nich omdlewała. Wołali do Pana w niedoli swojej, a On wybawił ich z utrapienia. Poprowadził ich drogą prostą, aby mogli mieszkać i dojść do miasta zamieszkałego. To jest życie z Chrystusem. Życie bez Chrystusa znasz. Wybierz to, co jest naprawdę pełnią życia.
Pierwszego sierpnia 1968 roku Związek Sowiecki, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Węgierska Republika Ludowa i Bułgarska Republika Ludowa prowadziły inwazję Czechosłowacji. Była to największa operacja wojskowa w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. Uczestniczyły w niej dwie ogólnowojskowe armie sowieckie, dwie pancerne armie sowieckie, jedna lotnicza armia sowiecka, dwie powietrzno-desantowe dywizje sowieckie, jedna armia polska, jedna dywizja węgierska oraz mniejsze jednostki bułgarskie. Celem operacji było położenie kresu działaniom czechosłowackiego kierownictwa, które podjęło budowę tzw. socjalizmu z ludzką twarzą. Aleksander Dubček zniósł cenzurę, wprowadził w pewnym stopniu swobodę zgromadzeń i zamierzał dalsze reformy. Operacja, której nadano kryptonim Dunaj, rozpoczęła się o godzinie 23 dnia 20 sierpnia. Wtedy zneutralizowano czechosłowackie posterunki graniczne i wojska ruszyły w głąb kraju. Do godziny 8 cała Czechosłowacja była już okupowana. Armia czechosłowacka nie stawiała oporu, ale społeczeństwo tak. Tego dnia zginęło prawdopodobnie 48 Czechów i Słowaków, najwięcej 15 przy obronie praskiej rozgłośni radiowej. Do końca roku w wyniku działań okupacyjnych zginęło 108 obywateli Czechosłowacji. Reformy zostały cofnięte, kierownictwo wymienione, a na terenie kraju stacjonowała od tego czasu tzw. Centralna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej, która broniła interesów Moskwy. Dowodzący drugą Armią Wojska Polskiego podczas operacji Dunaj, generał Florian Siwicki, był ministrem obrony w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i został pochowany z honorami wojskowymi.